Dzień dobry, jest 10.06, poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński. Jako że poniedziałek, to nasz program dzisiejszy poświęcony jest przede wszystkim kwestiom związanym z pracą, wynagrodzeniami i tym, co nazywamy gospodarką społeczną. W studio Radia Gdańsk mamy dzisiaj czterech gości. Pragnę tylko podkreślić, że aż trzech w naszym studiu jest po raz pierwszy. Witam serdecznie, zaprosiliśmy dzisiaj pana Tomasza Gryczana, eksperta Solidarności, Macieja Kuźmicza z Inicjatywy Firm Rodzinnych, Piotra Padalaka, prezesa ISK Polska oraz Jacka Szymańskiego z zarządu spółki Atena. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Mamy wyjątkowy tydzień w gospodarce, w roku, chyba najwięcej w ten weekend, który minął i w najbliższych dniach wydamy na zakupy. A jednocześnie coraz więcej mówi się o takiej społecznej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Solidarność od lat promuje taki projekt, który nazywa się Wolna Wigilia, gdzie zakładany jest taki standard pracy w handlu, że o 14 sklepy są zamykane i coraz więcej organizacji, podmiotów, sieci handlowych przyłącza się do tego, do tej inicjatywy. I przypomnę, to jest apel i tam nie ma żadnych sankcji. To jest po prostu taka sytuacja, że związkowcy przedstawiają ten plan jako optymalny. Panowie, ograniczacie swoje osobiste zakupy przedświąteczne w jakiś sposób, tak żeby ludzie z handlu mieli wolniejszą Wigilię, czy wszystko na ostatnią chwilę? Jak to u was wygląda?
Nie, no, na ostatnią chwilę na pewno nie. Przecież te listy zakupowe i listy prezentowe już od dawna są, także myślę, że nie moglibyśmy ograniczać do ostatniego momentu, ale w tym roku Wigilia też wypada w sobotę. Prawda? Więc to chyba troszkę inaczej. Ale wydaje mi się, że ten ruch w handlu jest coraz większy. Zresztą firmy rodzinne, te, które faktycznie sprzedają, a jest ich w polskiej gospodarce bardzo dużo, widzą, że to jest coraz większe natężenie. To po pierwsze. A po drugie, duża część firm rodzinnych faktycznie już w Wigilię nie pracuje, nie handluje.
Ja staram się planować zakupy na...
Pan Piotr Padalak z sieci ISK, tak?
Przed Wigilią.
A jak to wygląda w samej sieci? Państwo macie dość dużą niespodziankę chyba dla swoich pracowników w tym roku.
Tak, w tym roku postanowiliśmy, że wszystkie nasze sklepy w Polsce, a jest ich ponad 200, będą w Wigilię zamknięte. Chcieliśmy w ten sposób sprawdzić naszym koleżankom i kolegom w sklepach miłą niespodziankę.
A proszę powiedzieć, czy to się wiąże z tym, że to sobota, czy myślicie panowie o wprowadzeniu takiego standardu w ogóle także na przyszłe lata, czy za wcześnie na razie o tym
rozstrzygać? Myślę, że za wcześnie o tym mówić. Myśmy zresztą, nawiązując do tego, co powiedział pan o apelu Związku Zawodowego, już w poprzednich latach szli dalej. Nasze sklepy zamykaliśmy już o godzinie 13:00, no a w tym roku krok dalej. Sądząc z reakcji naszych kolegów i koleżanek w sklepach, ta niespodzianka jest przyjmowana bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo ciepłych, miłych reakcji. A sądząc z reakcji naszych klientów na Facebooku, no, nasza inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem. Mamy tysiące polubień, bardzo miłe komentarze.
Czyli nie będą klienci oburzeni, że w Wigilię nie kupią na przykład kołdry, a pracownicy się cieszą. A ja mam pytanie w przypadku takiej firmy informatycznej, bo przypomnę, Jacek Szymański jest w zarządzie firmy Atena. To jest bardzo duża spółka informatyczna pracująca na rzecz biznesu ubezpieczeniowego przede wszystkim. Czy tak naprawdę praca w Wigilię, pomijając, że to jest sobota, ale tak przeciętnie, czy w ogóle to ma jakiś sens? Ludzie nie są na tyle rozproszeni, że tak naprawdę przyjdą na chwilę do pracy i wyjdą?
Ja myślę, że w polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia to jest taki wyjątkowy okres. I informatyk też jest człowiekiem i również przeżywa podobne emocje jak każdy inny pracownik. My od lat w Wigilię pozwalamy, znaczy skracamy dzień pracy, krótko mówiąc. Nie jest to dzień zupełnie wolny, ponieważ nasi klienci zwykle pracują, więc jakaś obsługa musi być, na pewno będą dyżury, ale większość pracowników ma szansę wyjść do domu wcześniej i oddać się, być z rodziną i przeżywać ten czas w gronie rodzinnym.
Ekspert Solidarności Tomasz Gryczan. Panie Tomaszu, co decyduje o sukcesie tej akcji Solidarności? Czy to dlatego, że tak naprawdę wszyscy kochamy Boże Narodzenie? Czy jest coraz większa empatia dla ludzi pracujących w handlu i rozumiemy, że to ciężka praca?
Ja myślę, że przede wszystkim jest to duża praca związków zawodowych, jak również pracodawców. możliwość właśnie prowadzenia tutaj dialogu w tym zakresie, przekonywania się, że jest to rzeczywiście okres bardzo ważny dla wszystkich pracowników. Wigilia oraz Święta Bożego Narodzenia stanowią taki dość istotny element w naszym kalendarzu. Jest to nasza bardzo ważna tradycja. Także no, z satysfakcją odnotowujemy, że z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz większa ilość pracodawców przyłącza się do naszej akcji. I tak jak w przypadku chociażby sklepów ISK, nawet ten termin jest przedłużony i pracownicy w Wigilię są zwolnieni w pracy, także uważam, że jest to bardzo dobry trend.
A jak panowie sądzicie, bo tu jest bardzo ciekawa rzecz, o której powiedział przed chwilą pan Tomasz, a mianowicie tu jest kwestia przekonywania się czy pewnego namawiania. Ja nie ukrywam, że jak patrzyłem na projekt ustawy, który zakazuje handlu w niedzielę, z niechęcią patrzyłem na przepisy karne, które tam są zapisane. Tu mówicie o sukcesie akcji, która opiera się na dialogu, na przekonywaniu, a w innym, ja wiem, że to nie Solidarność, tylko inicjatywa ustawodawcza obok niejako związku, ale czy nie powinniśmy właśnie bardziej iść w stronę edukacji, a zrezygnować z tych nakazów, zakazów, czyli więcej dialogu, mniej przepisów? Czy akurat te przepisy też się przydają karne, jak panowie sądzicie? Na ISK nie trzeba było przepisów karnych wyciągać.
Nie trzeba było przepisów karnych, broń Boże. Pan redaktor, jeszcze wracając, jeśli mogę, do pytania o zwyczaje zakupowe. Zadziwiająco wiele osób, wielu klientów czeka do ostatniej chwili również na zakupy u nas. No, ale mam nadzieję, że te dla dobra naszych pracowników te zakupy, te zwyczaje się zmienią i będziemy mogli te inicjatywy w przyszłych latach powtarzać. Jeśli chodzi o kwestie karne w gospodarce, ja myślę, że lepiej się przekonywać i rozmawiać wzajemnie.
No i widać to po akcji Uwolnić Wigilię, że rzeczywiście tutaj dialog ma podstawowe znaczenie. My do dyskusji wrócimy za chwilę. Jeszcze przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jacek Szymański, Piotr Padalak, Maciej Kuźmierz i Tomasz Gryczan. Poniedziałkowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. Wracamy do dyskusji o gospodarce. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Piotr Padalak, Jacek Szymański, Maciej Kuźmierz i Tomasz Gryczan. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o zmianie systemu oświaty. Pożegnamy się z obecnym systemem, czyli 6 plus 3 plus 3. Likwidowane będą gimnazja, zamiast tego 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum. I za chwilę podyskutujemy jeszcze o szczegółach i co to może oznaczać dla nauczycieli, ale pytanie mi się ciśnie do pana Jacka Szymańskiego ze spółki Atena. Bardzo duża firma informatyczna. Zatrudniacie panowie ponad 450 pracowników, w dużej mierze informatyków. Jak wiadomo, ludzi o tej specjalności na rynku chyba najbardziej brakuje. No, w Trójmieście jest duża konkurencja, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pracowników. Czy z pana punktu widzenia reforma oświaty może mieć wpływ na to, jak będą kształceni informatycy, że ta sytuacja poprawi się na korzyść pracodawców takich z tej branży jak pańska? Czy tak naprawdę reforma oświaty na tym etapie nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje na rynku i są to zupełnie niezależne zjawiska?
Trudno ocenić, jaki będzie wpływ, bo żeby sobie odpowiedzieć na to w następujący sposób. Obecni pracownicy firmy to są w większości ludzie, którzy kończyli szkołę jeszcze w tym takim układzie 8 plus 4. I ci ludzie doskonale się sprawdzają w tej roli. Wchodzą powoli nowe roczniki, ale ja nie widzę jakiegoś specjalnego wpływu to, że oni uczęszczali do gimnazjum, na to, jakimi oni są programistami, czy analitykami, czy testerami w mojej firmie. Ja bardziej się zastanawiam nad tym, czy ten koszt, który związany jest ze zmianą, bo jakby nie widać konkretnego celu, dlaczego wracamy do układu 8 plus 4. Mi się to bardziej kojarzy z PRL-em niż z czymkolwiek innym. Także trzeba pamiętać, że dla mnie głównym wymiarem jest to, jaki jest jakość szkolnictwa wyższego, tak? Bo ci ludzie tą wiedzę przydatną w zawodzie zdobywają dopiero na etapie studiów inżynierskich. I tutaj
to jest pytanie, jak przygotowani idą na te studia inżynierskie? Czy tutaj nie dostrzegacie jakichś specjalnych różnic?
Znaczy się, wydaje mi się, że gimnazja dawały taką szansę, że było pewne profilowanie umiejętności, czyli już osoby, które miały pewne techniczne predyspozycje, mogły wybrać klasę o takim profilu z elementami informatyki, czyli jakby wcześniej stykać się z takimi zagadnieniami, które będą następnie mogły wykorzystywać w swojej pracy. I z tego punktu widzenia wydaje się, że ten system gimnazjalny był lepszy. Ja osobiście też uważam, że im człowiek więcej ma prób w życiu, tym staje się bardziej odporny i na stres, i generalnie przygotowuje się do pewnej konkurencji. A gimnazjum ze swoją zmianą, z egzaminem tym po szkole podstawowej, jakby uodporniało młodych ludzi na to, co tak naprawdę będą spotykać w swoim życiu na co dzień.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla przedsiębiorców i myślę, że ta reforma edukacji nie jest dobrym ruchem. Zupełnie niedawno były publikowane wyniki testów PISA, które pokazały bez wątpienia, że jesteśmy w czołówce. I to jesteśmy w czołówce właśnie wśród gimnazjalistów. I to nie z tego powodu jesteśmy w tej czołówce, że nagle zdarzył nam się bardzo dobry rocznik, tylko po prostu okazuje się, że ten system zafunkcjonował. To zajmuje lata, żeby zadziałał, ale jest dużo, dużo lepiej. To są ludzie, którzy będą perspektywicznie bardzo dobrze przygotowani do rynku pracy. Pytanie, czy faktycznie z tego skorzystamy i czy teraz ta duża rewolucja nie spowoduje, że tych dobrze przygotowanych będzie trochę mniej, no bo każda zmiana, szczególnie tak radykalna zmiana, to faktycznie będzie na początku te parę lat okresu transformacji, no bo system edukacyjny nie działa tak po prostu od razu, prawda? Ja jako przedsiębiorca zajmuję się między innymi employer brandingiem i marketingiem pracodawców i widzę, jak rozpaczliwe są te próby pozyskania dobrego pracownika, jak ciężko jest znaleźć faktycznie dobrego, wartościowego pracownika. Tym bardziej wydaje mi się, że takie majstrowanie przy systemie edukacji, no bo ta reforma była dyskutowana dość szybko z tego, co pamiętam, prawda? Chyba się dobrze nie odbije i pewnie nie zauważymy tego ani jutro, ani pojutrze, ani nawet za rok, ale za kilka lat na pewno. I być może to faktycznie będzie coś, co będzie decydowało o konkurencyjności dla firm polskich, rodzinnych, ale dla każdej firmy tak naprawdę. Czy ona jest rodzinna, czy jest nierodzinna. Taka stabilność tego, że ludzie, którzy przychodzą, są faktycznie na pewnym poziomie, jest bardzo, bardzo istotna. Te rynki pracy nie są takie tak bardzo atrakcyjne. Akurat w Trójmieście można powiedzieć, że to wygląda bardzo dobrze, bo to jest i świetnie zlokalizowany rynek. Ludzie chcą migrować do Trójmiasta.
Dobre warunki życia.
Oczywiście, prawda? Że tak. To jest fantastyczna jakość życia. To zawsze będę powtarzał. Ja też jestem importowany i jestem z tego bardzo dumny. Natomiast bardzo ważne jest to, że faktycznie nie każdy z tych polskich miast ma się czym pochwalić, ma jak zatrzymać tych ludzi i być może okaże się, że ta reforma za parę lat gospodarczo nam się odłoży w tym, że po prostu trudniej nam będzie znaleźć dobrego, wykwalifikowanego pracownika. Ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy pracują na tych najmniej płatnych, najmniej
chodzi o wyżej wykształconych, bo oczywiście, w Trójmieście tak. Takich przede wszystkim szukamy.
Oczywiście, że tak.
Państwo piszecie do nas SMS-y, ja zachęcam do pisania tych SMS-ów. Przypomnę, numer Radia Gdańsk to 603060606. I pani Hania pisze, że wielkie brawa dla sieci ISK za bardzo dobrą decyzję, ale mamy też lekko przekornego SMS-a. A ja znam takich, co na wolne w Wigilię jakoś nie zareagowali euforią, jak szef u nas w firmie wprowadzał to 2-3 lata temu. To taki typ panów, co wolą być w pracy niż w domu popracować przy przygotowaniach. No więc opinie są różne, chociaż myślę, że coraz więcej panów także chce pomagać w domu przy przygotowaniach. Natomiast jeżeli mówimy o reformie edukacji z punktu widzenia interesów pracowników, interesów nauczycieli, ale też innych pracowników oświaty, czy państwo jako Związek Solidarność widzicie jakieś zagrożenia z tym związane, czy uważacie, że ta reforma jest na tyle policzona, że nauczyciele nie powinni obawiać się na przykład masowych zwolnień?
Znaczy, chciałem powiedzieć, że my jako związek, jeżeli chodzi o gospodarkę, to widzimy tutaj, kierujemy duże nadzieje, jeżeli chodzi o szkoły branżowe. Szkoły branżowe są elementem...
Czyli ta nowy typ
tak,
zawodówki,
oczywiście.
Tak?
Szkoły branżowe są elementem tej reformy i do tej pory troszeczkę szkoły zawodowe były traktowane po macoszemu. Stopniowo ich ilość malała. W 2005 roku było ich około 5 tysięcy, natomiast w 2015 już około 4 tysięcy. I troszeczkę takie odnosiliśmy wrażenie, że troszeczkę pracodawcy z jednej strony narzekali, że nie mają odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej strony samorządy cały czas wskazywały, że nie mają odpowiednich środków na doposażenie chociażby tych szkół. I takie następowało troszeczkę przerzucanie odpowiedzialności. Na dzień dzisiejszy został stworzony system, który powinien tutaj umożliwić lepszą współpracę. Między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało nowy sposób finansowania szkolnictwa zawodowego. Zostanie stworzony specjalny fundusz, w skład którego będzie wchodzić Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz możliwość partycypowania w składkach przez pracodawców. Wszystko ma to na celu, aby lepiej doposażyć ten rodzaj szkolnictwa oraz generalnie go wspomóc. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, zostanie zróżnicowana subwencja oświatowa. Ma to na celu przede wszystkim promować te szkoły, które otwierają kierunki oczekiwane przez pracodawców na danym terenie.
Czyli system teoretycznie będzie bardziej elastyczny niż do tej pory,
będzie bardziej
tak?
elastyczny i bardziej otwarty na zapotrzebowanie pracodawców, a ze strony związkom zawodowym zależy przede wszystkim na tym, żeby generować miejsca pracy dobrze płatne.
Proszę zauważyć, jak różne poglądy tutaj, a z punktu widzenia handlu sieciowego, ta reforma ma znaczenie czy jako przyszłego pracodawcy?
Do reformy szkół podstawowych, gimnazjów, liceów trudno mi się odnieść. Dzisiaj uważam, że to za wcześnie z punktu widzenia handlu. Natomiast dla nas bardzo duże nadzieje wiążemy z usprawnieniem systemu szkolnictwa zawodowego. Sklepy JUSK są obecne w ponad 150 miastach w Polsce. Podejmowaliśmy wiele prób współpracy ze szkołami zawodowymi, technikami. Chcemy proponować uczniom praktyki zawodowe. Jest to bardzo trudne. Praktycznie we wszystkich, no, z nielicznymi wyjątkami, przypadkach polegliśmy, ponieważ i przepisy, jakby wola współpracy, no, z tym było ciężko.
Dlaczego było ciężko i jak zmieniać system? Będziemy rozmawiali za chwilę. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Tomasz Gryczan, Jacek Szymański, Maciej Kuźmicz i Piotr Padalak, a my do dyskusji wrócimy po reklamach i skrócie wiadomości. Program Ludzie i Pieniądze, poniedziałkowe wydanie, w studio Radia Gdańsk Jacek Szymański ze spółki Atena, członek zarządu, Piotr Padalak, prezes ISK Polska, Tomasz Gryczan, ekspert Solidarności do spraw edukacyjnych, Maciej Kuźmicz, inicjatywa firm rodzinnych. Wracamy do dyskusji o wpływie reformy oświaty, potencjalnego wpływu reformy oświaty na rynek pracy i na rynek pracownika. Pan Piotr Padalak przed chwilą mówił, że był kłopot we współpracy sieci ISK ze szkołami, technikami czy szkołami zawodowymi. Natomiast no, wiem, że spółka Atena nawet wchodzi w głęboką współpracę z uniwersytetami czy uczelniami wyższymi. Czy to się udaje? Jakie są efekty tej współpracy? No i czy w innych branżach, wiadomo, informatyków brakuje, czy w innych branżach także taką współpracę widać?
Dobrze, to ja bym chciał się do dwóch kwestii odnieść. Pierwsza to faktycznie duża konkurencyjność na rynku trójmiejskim. Myślę, że bez przesady można powiedzieć, że Trójmiasto staje się taką małą doliną krzemową. Jest bardzo dużo firm informatycznych, bardzo dużo firm z kapitałem zagranicznym, co powoduje, że to jest absolutnie rynek pracownika.
Ja przepraszam, ja tutaj przytoczę takie dane. Ostatnio pojawił się raport na temat rynku pracy właśnie dla informatyków. I uwaga, 2/3 zatrudnionych w firmach informatycznych na Pomorzu pracuje tak naprawdę dla zagranicznych podmiotów. 2/3 informatyków pracuje. Oczywiście firmy mieszczą się tutaj i nie ma to specjalnego znaczenia dla rynku pracy, natomiast ci pracodawcy swoje jakby korzenie kapitałowe w 2/3 mają za granicą.
Zgadza się. Tu między innymi możemy wymienić Intel, Lufthansa, EPAM Systems. Tak? To są firmy, które realizują projekty, które mają swoich odbiorców poza granicami kraju i jakby dla regionu jest to bardzo dobre, ponieważ nie zależy to od koniunktury tutaj wewnętrznej, trójmiejskiej. Także te rodziny i ludzie, którzy pracują w tych firmach, mają jakby zapewniony byt, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku trójmiejskim. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego, że taka ilość firm informatycznych na stosunkowo niewielkim, na niewielkiej populacji ludzi powoduje, że my musimy naprawdę wymagać od siebie wyjątkowej aktywności, aby zasoby ludzkie, specjaliści, których potrzebujemy, były na odpowiednim poziomie jakościowym i liczbowym. I tutaj jakby też nawiązując do tego, co się dzieje z reformą szkolnictwa, my już w tej chwili nie do końca byliśmy zadowoleni z tego, jakich absolwentów na przykład studiów pozyskujemy z rynku. Zaowocowało to między innymi tym, że w tej chwili współpracujemy bardzo ściśle z Uniwersytetem Gdańskim. Prowadzimy wspólnie studia podyplomowe, to jest ubezpieczenia z elementami IT, gdzie nasi pracownicy prowadzą przedmioty związane z IT, pracownicy uczelni wykładają przedmioty związane ze statystyką. Mamy bardzo fajne rezultaty. I ta współpraca, oprócz tego, że jest pewien kierunek, to również pisanie prac dyplomowych przez studentów ostatnich lat, praktycznie permanentne praktyki, które my organizujemy dla studentów Politechniki i Uniwersytetu, to na ten moment jest około 30-40 osób, które są permanentnie na praktykach u nas. Około połowa z tych osób decyduje się pracować potem w Atenie. To jest bardzo fajny pracownik, ponieważ on jakby charakteryzuje się bardzo dużą lojalnością, tak? Ponieważ my angażujemy i inwestujemy w niego swoje środki, swoje siły. On za to odpłaca się jakby dłuższą chęcią współpracy z nami, co też odzwierciedla się w liczbach. My w tej chwili mamy wskaźnik takich naturalnych odejść, czyli z inicjatywy pracownika na poziomie 5%. To jest wynik
rekordowo niski.
Warto się pochwalić.
Przepraszam, mogę tylko zazdrościć. Ja ze strony JUSK bardzo zachęcam szkoły zawodowe kształcące przyszłych pracowników handlu do współpracy z naszą firmą. Myślę, że mamy wiele do zaoferowania w dziedzinie rozwoju zawodowego, a również warunków, jakie proponujemy naszym pracownikom. Także bardzo zachęcam do współpracy z firmą JUSK.
A z punktu widzenia firm rodzinnych, które czasami są duże, ale jednak większość tych naszych firm wcale największa jeszcze nie jest. Czasami się w ogóle mówi o takiej barierze wzrostu. Proszę powiedzieć, czy państwo macie poczucie, że macie wpływ na to, jak są kształceni pracownicy, czy ta współpraca z uczelniami jest rzeczywiście elastyczna, czy szkoły wyższe jakoś reagują na wasze zachęty czy sugestie, czy tak naprawdę, o czym się często mówi, program i oczekiwania pracodawców się rozjeżdżają?
To się zmienia. Wydaje mi się, że tutaj uczelnie też, wiedząc, że działają na bardzo konkurencyjnym rynku, bo to jest rynek i niżu demograficznego, i rynek, więc rynek bardzo istotnej konkurencji uczelni i też rynek bardzo wymagającego klienta, bo dzisiaj student, osoba, która się uczy, faktycznie może nie tyle wie, czego chce, bo nie zawsze wie, czego chce, ale wymaga. Więc wydaje mi się, że tu się dużo zmienia z perspektywy uczelni, które starają się bardzo mocno wychodzić naprzeciw. I tutaj to co pan mówił o kierunkach studiów, które są kształtowane wspólnie z pracodawcą, to jest jak najbardziej to, co będzie się działo w przyszłości. Firmy rodzinne to nie są tylko firmy małe, to są też często firmy duże i patrząc na to, co mamy w Trójmieście, to jeżeli obejrzymy takie przykłady, jak na przykład Trefl, czy Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, to są firmy rodzinne, które rekrutują dokładnie tu i które mają również potrzeby nie tylko produkcyjne, to są właśnie bardziej potrzeby te takie intelektualne. I myślę, że tutaj bliska współpraca z uniwersytetami na pewno pomaga. Tych firm, nie tylko rodzinnych, jest, tych informatycznych jest faktycznie w Trójmieście całkiem sporo, ale nie tylko tutaj się szuka specjalistów, bo przecież nie tylko informatycy, również osoby, które władają językami obcymi, to też jest dobro rzadkie. Więc wydaje mi się, że jeżeli idzie o firmy rodzinne, również duże, bo one są również całkiem spore.
Zróżnicowany rynek.
Dokładnie tak. No to widać, że to jest rynek pracownika i prawdopodobnie taki nim pozostanie, bo jeżeli idzie o tych naprawdę najbardziej wartościowych, no to jest bardzo, bardzo intensywne poszukiwanie tych, których nie trzeba ściągać skądinąd, tych, którym nie trzeba zapłacić na przykład za relokację, bo to są dość poważne koszty. Czy jest taki dialog edukacyjny? Ja o nim nie słyszałem. Taki, który faktycznie pytałby, jak to wygląda, jeżeli idzie o wasze potrzeby. I ja nie mówię o poszczególnych małych firmach, tylko raczej o branżach.
Jeszcze tutaj chciałbym dodać, jeżeli chodzi o tą dysproporcję kapitału zagranicznego do polskiego Uważam, że tutaj też jest ważne, aby przede wszystkim zadbać o transfer technologii, jak również, aby w pierwszej kolejności zainwestować w dostawców licencji, ponieważ co do tych przedsiębiorców, mamy tutaj przykłady w Gdańsku ogromnych tutaj przedsiębiorców, którzy zajmują się między innymi obliczaniem, analizą. Ich tutaj niestety, ale cechuje taka przesłanka, że w każdej chwili taki kapitał może być wycofany. Także istotne jest, aby również angażować tych mniejszych przedsiębiorców, żeby oni partycypowali, być może jako podwykonawcy pewnych zadań i żeby właśnie
związać... Może na początku jako podwykonawcy, a z czasem jako bardziej samodzielne podmioty, tak?
Żeby troszeczkę ta proporcja się zmieniła jednak.
A dostajemy od Państwa sporo SMS-ów dotyczących systemu edukacji i tego, co się dzieje na rynku, między innymi usług edukacyjnych. Jeden z takich SMS-ów od słuchacza. Od 10 lat pierwszy rok studiów technicznych to nauka podstaw. Podstaw, które dawniej student zaczynający studia miał już opanowane. Napisała też do nas jedna pani. Jestem mamą tegorocznego maturzysty. Jestem za nową reformą. Mówicie panowie, że egzaminy gimnazjalistów osiągnęły bardzo dobre wyniki, lecz tegoroczna matura to klapa. Rozmawiałam bardzo często z nauczycielami, a oni również byli za nowym systemem. Jeśli chodzi o proces wprowadzania reformy, to przecież mamy od tego ludzi wykształconych i powinni wiedzieć, jak to wygląda. Ale są też obawy jednego i innego typu. Jeden z panów napisał, jestem z gminy pod Trójmiastem, gminy wiejskiej. To bardzo duży, wręcz ogromny koszt tej reformy, który przypada na naszą gminę. Sama papierologia, pieczątki, tabliczki i tak dalej, skądś te pieniądze będziemy musieli zebrać. Także Państwo piszecie o reformie edukacji. Natomiast, Panie Jacku, jeszcze wracając do czegoś, co Pan powiedział, że na etapie planowania czy edukacji gimnazjalnej można już było tworzyć klasy w pewien sposób profilowane, także już szybciej był dostęp do takiej wiedzy quasi-informatycznej czy tworzącej podstawy. Czy uważa pan, że byłaby szansa na to, żeby jednak w tym nowym systemie, na przykład w ramach ogólniaków, mocniej postawić na tą branżę, czy tutaj na razie nie ma podstaw do żadnego optymizmu w tym zakresie?
Znaczy, moim zdaniem, profilowanie na poziomie liceów, no to
troszkę
nie jest...
Troszkę późno, tak?
Znaczy, nie, chciałem powiedzieć, że to nie jest rzecz nowa. Tak, no to jakby ja również kończyłem liceum o profilu matematyczno-fizycznym i to jest ostatni dzwonek, żeby taką rzecz zrobić. Mi się wydaje, że już na poziomie tej edukacji w klasach 4-8, bo rozumiem, że ona w tej chwili taka będzie, tam też można pomyśleć o takim profilowaniu. Tak, no tworzone są klasy sportowe, można myśleć o tym, żeby tam wprowadzić.
Czyli żeby 12-13-latek już miał styk czy z informatyką, czy z handlem, czy z takim...
Tak, aczkolwiek wydaje się też, że jednak to jednak jest bardzo młody organizm, który rzadko będzie wiedział, co go w tej chwili i co go w tej chwili tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, kręci. Więc to jest trudne. Gimnazjum dawało to, że rozmawialiśmy już z nastolatkiem, który mógł być lekko ukształtowany. Nie wszyscy wiedzą, ale część na pewno mogę wiedzieć. Było to łatwiejsze. W ten sposób, w tej chwili moim zdaniem będziemy taką decyzję o profilowaniu podejmowali dosyć późno. Nie mówię, że to jest za późno, tak? Bo mamy na przykład w tej chwili takie, to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo my współpracujemy również z Urzędem Pracy, gdzie osoby, które jakby po ukończeniu w ogóle studiów wyższych okazuje się, że ciężko ze znalezieniem pracy, i są programy, które pozwalają się przekwalifikowywać takim osobom. My pozyskujemy w tej chwili te osoby. One również można znaleźć tutaj bardzo ciekawe, nazwijmy to, perełki, bo zwłaszcza w przypadku tych kompetencji, które związane są z testowaniem oprogramowania, nie ma tam takiej czystej, bardzo inżynierskiej wiedzy. Bardziej potrzeba
kwestia użyteczności,
tak? Głowy. Oczywiście ta inżynieria się na końcu pojawia, ale te osoby się tam doskonale sprawdzają, ale mamy też programistów po takich przekwalifikowywaniach i oni doskonale pracują, więc w pewnym sensie nigdy nie jest za późno, można na bazie tego przykładu powiedzieć, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy się do czegoś dobrze przygotować, to warto to robić odpowiednio wcześnie.
A proszę mi powiedzieć teraz, no bardziej spytam prezesa Padalaka, o ile w sferze informatyki, nowoczesnych technologii nie ma takiego problemu z niskimi wynagrodzeniami, tam to wręcz jest eskalacja oczekiwań czasami ze strony pracodawców, to jeżeli popatrzymy na płace branżowe w Polsce, to niestety pracownicy handlu zarabiają względnie mało. Jest to jedna z niedocenianych branż. Oczywiście jest nierównowaga, bo różnie się płaci w różnych miejscach. Natomiast proszę powiedzieć, czy nie ma pan takiej obawy, że ta niechęć szkół do współpracy bierze się z tego, że może ambicje są inne, może są wyższe, czy to jest jednak kwestia tego, że dyrektorom takich szkół zawodowych trochę brakowało czasami wyobraźni?
Trudno mi ocenić wyobraźnię dyrektorów szkół. Myślę, że wola
na podstawie pana doświadczeń.
Myślę, że wola współpracy jest. Myślę, że wyzwaniem są kwestie przepisów, procedur, które pozwalają lub nie pozwalają na zatrudnienie na praktyki uczniów. Jeśli chodzi o zarobki w handlu detalicznym, to jest branża wymagająca, rzeczywiście. Zarobki w handlu detalicznym rosną od wielu lat. Te zarobki trzeba zwiększać, żeby przyciągnąć i zatrzymać pracowników, ale konkurencyjna pensja, którą mam nadzieję płacimy, na którą płacimy, to nie wszystko. Ogromnie ważna moim zdaniem jest również w handlu dobra atmosfera w pracy, przejrzyste, sprawiedliwe warunki wynagradzania, rozliczania nadgodzin, systemy premiowe. No o to wszystko ja się chwalę, ale na tym mi zależy. O to wszystko w naszej sieci JUSK bardzo dbamy.
A proszę powiedzieć, jeżeli mówimy o wypłatach za nadgodziny, pojawiło się w ostatnim czasie kilka artykułów prasowych inspirowanych jednym z raportów Państwowej Inspekcji Pracy, z których wynika, że przepisy związane z wypłatami nadgodzin i całym tym systemem rozliczania pracy są tak skomplikowane, że firmy czasami unikają płacenia nadgodzin, no w domyśle trochę ze szkodą dla pracowników. Czy to rzeczywiście jest tak, że te przepisy są tak skomplikowane, czy firmy szukają oszczędności tam, gdzie nie powinny tego szukać, czy gdzie jest problem? A może ten problem po prostu jest rozdmuchany, pana zdaniem?
Ja mogę wypowiadać się wyłącznie o sieci JUSK.
No tak, ale wie pan też, co się dzieje na rynku.
Tak, ale nie chciałbym tego oceniać. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jako firma duża mamy bardzo sprawny i kompetentny dział kadr i płac i nie mamy najmniejszych kłopotów z rozliczaniem czy płaceniem nadgodzin. To trzeba robić i tyle, robimy to.
A z punktu widzenia związków zawodowych, skąd ten problem, o którym tak wybuchło z nadgodzinami? Czy może to jest sprawa trochę przerysowana, jak pan sądzi? Tutaj pytanie do Tomasza Gryczana z Solidarności.
W mojej ocenie pracodawcy troszeczkę jakby no zmieniają poglądy w zależności od sytuacji. W dobie kryzysu gospodarczego wskazywali, że mają problemy z wypłatą wynagrodzenia za nadgodziny w związku z zatorami finansowymi. Obecnie powołują się na problemy ze stosowaniem przepisów, które obowiązują już od bardzo długiego czasu. Także no tutaj, jeżeli chodzi o pracowników, to oczywiście nie mogą oni ponosić odpowiedzialności za ryzyko, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Myślę, że mali przedsiębiorcy mogą również zawsze zaczerpnąć języka u Państwowej Inspekcji Pracy, która również prowadzi tutaj szeroką akcję informacyjną i zawsze można taką wiadomość powziąć, więc uważam, że tu jest w wielu przypadkach niestety, ale tylko i wyłącznie wymówka.
Ale jest też sporo biznesów, które tak naprawdę no, są trochę nowsze niż przepisy. Jeżeli mówimy o płaceniu za nadgodziny w przypadku pracy, która jest pracą zdalną na przykład, to tutaj też ciężko jest to ogarnąć przepisami, które były przygotowywane jakiś czas temu. I oczywiście, że są i dobre przykłady,
ja czasami lubię posługiwać się takim argumentem, że kodeks pracy wprawdzie dziesiątki razy nowelizowany, ale jednak ustawa ma 40 lat, tak? Nawet trochę więcej.
Mhm. Tutaj chciałem powiedzieć, że 23 września podjęła pracę nowa komisja kodyfikacyjna do spraw prawa pracy. Składa się ona z 14 przedstawicieli. Są tam członkowie organizacji pracodawców, związków zawodowych, jak również Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Także w przeciągu półtora roku komisja ta ma przygotować nowelizację tego aktu prawnego.
Znaczy cały nowy projekt.
Tak, cały nowy projekt i tutaj oczywiście no, myślę, że w tym zakresie również odbędzie się dyskusja, także zachęcam również stronę pracodawców, żeby zgłaszali swoje uwagi w tym zakresie.
A ja mam też pytanie, bo tutaj pan prezes Padalak powiedział o tym, że rosną zarobki w handlu. To jest prawda, one rosną z dość niskiego poziomu, ale w miarę szybko. Proszę powiedzieć, czy to jest pana zdaniem trwałe zjawisko, czy to jest taka przedświąteczna, wiadomo, tak jak mówiliśmy, druga połowa roku to są jednak żniwa handlowe i tutaj trzeba było pozyskać pracowników. Czy to jest jednak pewna tendencja wynikająca z tego, co się dzieje na rynku pracy, że mamy mniej pracowników, że trzeba zadbać o nich mocniej? I czy ci ludzie, którzy pracują w handlu, nie tylko w sieci, którą pan reprezentuje, mogą liczyć na to, że jednak te zarobki będą trochę szybciej rosły niż przeciętna wzrostu wynagrodzeń w kraju?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest zjawisko, które będzie trwało. Trwało od kilku lat. Paradoksalnie jako pracodawcę, czy przedstawiciela pracodawcy, mnie to cieszy, bo im ludzie w naszym kraju lepiej zarabiają, tym więcej
częściej jedzą, zakupów zrobią,
tym,
tak?
Tym zrobią więcej zakupów, tak, oczywiście. To jest zjawisko, które będzie trwało.
A z punktu widzenia takich czasami mniejszych firm rodzinnych, proszę powiedzieć, czy państwo jesteście w stanie na tym rynku, między innymi handlowym, rywalizować z dużymi sieciami? Nawet nie chodzi tutaj o branżę taką jak ISK, natomiast no, wiadomo, że w sferze produktów spożywczych i chemicznych jest ogromna konkurencja. Tutaj zagraniczne dyskonty mają bardzo mocną pozycję na rynku. Czy polskie firmy rodzinne stać na to, żeby w handlu na przykład zapłacić więcej? Ja zawsze przypominam takie dane, że polskie mikrofirmy, które są rzadziej badane niż te firmy największe, jak badano tam w 95 roku zarobki, to średnia w mikrofirmie w Polsce to jest około 2500 zł brutto. To się nijak ma do około 4000 czy więcej niż 4000 liczonych dla tej takiej dużej gospodarki i administracji publicznej. Czy ten wzrost wynagrodzeń nie uderzy w podstawy funkcjonowania mniejszych firm?
To znaczy, to jest i tak w tym momencie w dużej mierze rynek pracownika, więc ten wzrost wynagrodzeń jest faktem. Tu nie ma co dyskutować. To jest jedna sprawa. Druga i bardzo ważna to, że firmy rodzinne to są nie tylko pieniądze, w tym sensie, że wynagrodzenie jako takie, ale to są też bardzo często długoletnie umowy, długoletnie kontrakty. To są też ludzie zatrudniani najczęściej z kręgu, który znamy, który rozwija się dość naturalnie, więc tamte, może nie powiem, że tych problemów nie ma, ale jak najbardziej one są rozwiązywane troszeczkę inaczej. Oczywiście zgodnie z prawem, ale tamto, czy się zarabia o te 5 zł więcej, czy nie, bardzo często nie jest tak istotne, bo pracuje się tam od 15-20 lat i pracuje tam większość rodziny albo na przykład część znajomych i to też jest ważny element, który tak jak pan mówił, to jest ta część atmosfery, tak, ta część elementów, które są może pozapłacowe, ale również istotne. Widzimy jako firmy rodzinne, że tego pracownika jest dużo trudniej znaleźć, na pewno. I na pewno trzeba mu porządnie zapłacić. To też bez wątpienia. Natomiast wydaje mi się, że to jest też ważny element. Ważny element atmosfery i tego, jak się pracuje. To nie są wielkie sieci, chociaż często firmy rodzinne też są duże. To są często kilkanaście sklepów albo jeden, dwa sklepy, które faktycznie mają te dylematy. Ale te wzrosty płac również następują.
Tutaj co chwilę pojawia się taki problem, że coraz trudniej znaleźć pracowników. Panie Jacku, a czy w branży IT sięgacie po pracowników z zagranicy? Czy tutaj są jakieś ograniczenia wynikające z barier językowych? Czy jest jakiś proces rekrutacji? Bo wiadomo, że w tych prostszych zajęciach no to mamy 800 tysięcy pracowników z Ukrainy, którzy czasami pracują za względnie niskie wynagrodzenia. Czy taka tendencja może w jakiś sposób wspomóc polski sektor IT? Jak tutaj pan ocenia, też w perspektywie kilku lat, jak to może wyglądać?
Jestem przekonany. Znaczy, na ten moment, to powiedzieliśmy tutaj już kilkakrotnie, w trakcie tej rozmowy, mam rynek pracownika. My bardzo dużo energii poświęcamy na to, żeby zapewnić sobie, bo cały czas się rozwijamy, odpowiednią kadrę, również odpowiednią liczebność tej kadry. I tutaj jest no, cała gama środków od współpracy z uczelniami, z urzędem pracy, poprzez współpracę z firmami outsourcingowymi, które dostarczają nam ludzi na czas określony, tak? Czyli tylko w momencie piku projektowego. Są firmy, które są w stanie nie dostarczyć specjalistów tylko na określoną inicjatywę, którą realizujemy. To, co tutaj też padało, czyli jakby prowadzenie rekrutacji poza Trójmiastem, to jakby dla nas już jest chleb powszedni. My ściągamy ludzi z całej Polski, oferując pakiety takie w cudzysłowie przenosinowe, tak? Czyli żeby ta zmiana miejsca zamieszkania nie była uciążliwością dla pracownika. Rozmawiamy również z firmami z zagranicy, aczkolwiek większość naszych projektów prowadzona jest na rynek polski i tutaj bariera językowa niestety jest barierą rzeczywistą, tak? Ponieważ większość dokumentacji powstaje w języku polskim. Nie większość, 100% dokumentacji powstaje w języku polskim. Klient jest polskojęzyczny i nie można wysłać tam na przykład analityka, który będzie mówił po ukraińsku albo po angielsku. Po prostu nie sprzeda się taki projekt. Ale powoli jakby implementujemy tych ludzi w zespołach, bo też z drugiej strony, jeżeli my myślimy, bo myślimy o wyjściu na przykład na rynek niemiecki, to żeby zrobić produkt w pełni taki internacjonalny, to warto mieć osoby o innej narodowości w zespole, bo wtedy...
Żeby potencjalnie wykorzystać.
W naturalny sposób buduje się taką międzynarodowość tego rozwiązania.
Ja tutaj zwrócę uwagę Państwa, tak jak Pan Prezes Szymański powiedział, rok pracodawcy się skończył, teraz mamy czas pracowników, pracownicy mogą przebierać w ofertach, rzeczywiście rosną wynagrodzenia. Jest to chyba najciekawsze podsumowanie i najprawdziwsze tego, co przez ostatni rok działo się w gospodarce, a tak podsumowujemy rok, dlatego że poniedziałkowe wydanie Ludzi i Pieniędzy następne dopiero 2 stycznia, gdyż za tydzień będziemy mieli drugi dzień świąt. Także dziękuję bardzo panom za udział w dyskusji. Tomasz Gryczan, Maciej Kuźmicz, Piotr Padalak i Jacek Szymański, a słuchaczy zapraszam jutro na najbliższe wydanie Ludzi i Pieniędzy, a wydanie o wynagrodzeniach dopiero 2 stycznia.